Campus. Campus. Naukąd SGH.
Zmieniła się władza, więc tak naprawdę zmienia się praktycznie wszystko, co nas otacza. Nie inaczej jest też z polską ochroną zdrowia. Chociaż wyzwania prawdopodobnie pozostają niezmienne i główny cel, do którego dążymy, czyli sprawnie działająca służba zdrowia, pozostają niezmienne. To coś, co może się zmienić, to z pewnością droga, którą obierzemy, a może i ona pozostanie niezmienna. O tym właśnie będę rozmawiał z doktor habilitowaną Moniką Raulinaitis-Grzybek, profesor SGH, kierowniczką think tanku SGH dla ochrony zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć tę rozmowę od samego początku, czyli od tych rzeczy, które raczej się nie zmieniają, czyli od wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona zdrowia. I jak mówimy o tych wyzwaniach, przed którymi stoimy, to o czym tak naprawdę mówimy?
Wyzwań jest wiele. Ochrona zdrowia chyba jest rzeczywiście jednym z takich najtrudniejszych segmentów do sprawowania polityki, do realnych działań, bo to z jednej strony kwestia nas wszystkich pacjentów, czyli tego, kiedy, jaką opiekę zdrowotną dostajemy, a w konsekwencji jak długo żyjemy w pełnym zdrowiu, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie realizować swoje pozostałe zadania życiowe, chociażby pracować, co też przekłada się na gospodarkę. Przy starzejącym się społeczeństwie, przy kolejnych rosnących zachorowaniach na choroby cywilizacyjne, to wyzwania wynikające z większego, rosnącego stale zapotrzebowania na ochronę zdrowia, coraz bardziej technologicznie zaawansowaną, ale też coraz droższą, ponieważ starzejące się społeczeństwo, a starsi ludzie co do zasady, średnio rzecz biorąc, chorują i wymagają większej opieki, to w większym zakresie to zapotrzebowanie. Dalej, ochrona zdrowia, to też leki, to też nowe technologie, biotechnologia, rozwój, czyli nowe wyzwania właściwie, z którymi parę lat temu być może, czy paręnaście, dziesięć lat temu z takim dużym wysiłkiem nie przyglądaliśmy się, ale to też jest pewien wyścig, w którym jako Polska bierzemy udział i dający szansę i rozwoju gospodarczego i znowu szans dla dostępu do nowych możliwości terapeutycznych i zupełnie nowe wyzwania, sztuczna inteligencja, dostęp do danych, aplikacje zdrowotne, z którymi wszyscy się stykamy, to totalnie nowe wyzwania, które musimy sprostać. No i znowu wyścig europejski, Polska chcąc nie chcąc stoi w tym wyścigu, bierze w nim udział i pytanie, jak wypadnie.
Mam też wrażenie, że my jako Polska stoimy też przed swoimi własnymi wyzwaniami, nie tylko patrząc na wyścig ogólnoeuropejski, ale też u nas po prostu, żeby wszystko to wyglądało lepiej, działało lepiej. No i tak zastanawiam się, do czego tak naprawdę dążymy pod tym względem i czy faktycznie będziemy też się na tym skupiać, żeby to wszystko pracowało lepiej. No bo wydaje mi się, że o naprawie polskiej ochrony zdrowia to mówimy już odkąd tylko pamiętam.
No od zawsze. Mówi się sporo, że na świecie mało jest systemów, które rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonują. Pewnie są takie gwiazdki i przykłady pozytywne, ale to, że system funkcjonuje efektywnie kosztowo na przykład, to wcale nie musi znaczyć, że ten experience dla pacjenta jest świetny. No nie, my jako Polacy mamy duże doświadczenia z brytyjską ochroną zdrowia. Wielu z Polaków tam pracuje, leczy się i doskonale wiemy, że wizyta u GP brytyjskiego to właściwie wyjście z tabletką paracetamolu, tak? Więc z jednej strony system, na który patrzymy pod wieloma względami, bo jest efektywniejszy niż nas z podziwem, czy próbujemy pewne rozwiązania przełożyć, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że niekoniecznie dążymy do ideału, tak? System z kolei amerykański, wydający zdecydowanie najwięcej na ochronę zdrowia na świecie, trudno powiedzieć, żeby był najlepszy i nie wiem, pacjent chory na cukrzycę na przykład w Stanach Zjednoczonych, który nie ma szczęścia i nie zarabia gigantycznych pieniędzy, tylko po prostu średnią krajową, będzie miał znacznie gorszy dostęp do opieki zdrowotnej niż na przykład przeciętny Polak z tą samą chorobą. Tak?
Oficjalna nominacja nowego rządu Donalda Tuska nastąpiła 13 grudnia. W Ministerstwie Zdrowia zespół wiceministrów i kierownictwa zostało wybranych tak naprawdę dopiero w tym miesiącu. Nawet mimo to wydaje się, że kompetencje, jakie ma minister zdrowia Izabela Leszczyna, jest za dużo tych kompetencji, które na siebie bierze. Skąd te opóźnienia i skąd to wszystko wynika i czy to na pewno jest dobry kierunek, który obieramy?
Okej, to ja się najpierw ustosunkuję, czy jest za dużo, to nie wiem, na pewno jest dużo. To znaczy rzeczywiście z tego podziału obowiązków pomiędzy wiceministrów a panią minister, panią ministrę, wynika, że faktycznie sporo, więcej niż w poprzednich rządach kompetencji spoczywa na głównej pani minister. Natomiast no, duże tematy, kadry, zdrowie publiczne, farma, czyli tematy lekowe są scedowane na wiceministrów. To są takie grube rzeczy, które na pewno generują ogromne w tej chwili wyzwania. Z takich pozytywów uwypuklenie tematu zdrowia publicznego na pewno to jest taka lekcja, którą z pandemii wynieśliśmy jako system, że nie należy tylko patrzeć na pacjenta jako jednostkę, ale rzeczywiście to zdrowie populacyjne, co się dzieje z nami jako Polakami, na ile jesteśmy gotowi na kolejne kryzysy, kolejne pandemie. Pewnie nieuchronne, ale może sobie lepiej z nimi poradzimy. To jest ważne. Ja uważam, że ten rząd, że władze resortu zostały powołane tak późno, bo to jest naprawdę jedno z najtrudniejszych wyzwań. Ja posłużę się przykładem. Zdrowie psychiczne dzieciaków i młodzieży. Mówimy o tym ciągle. Warto zauważyć, że to kompetencja zdrowotna wydawałoby się, ale jak bardzo ściśle minister zdrowia musi w tym obszarze współpracować z ministrem edukacji narodowej, tak, czyli z sferą edukacji, z ministerstwem rodziny, to pokazuje, jak bardzo zadania stawiane przed ministerstwem zdrowia, czy przed obszarem zdrowia, wykraczają poza kompetencje samego jednego resortu. To jest naprawdę jeden z resortów, w których najprościej jest się wyłożyć. Bardzo trudno o sukces, bo każdy z nas, co z tego, że ministerstwo trąbi jakiś sukces? Wiele sukcesów jest, naprawdę wiele rzeczy się zmienia na dobre. To nie jest tak, że poprzednie rządy nic dobrego nie zrobiły i same mamy tutaj czarne plamy, absolutnie nie. Ale co z tego, jeśli pójdziemy do lekarza, musimy tam czekać 5 godzin, a w ogóle to wizytę mamy za 4 miesiące i w ogóle to pani w recepcji była niemiła, tak? No i to wszystko, taki experience powoduje, że no, jako pacjenci jesteśmy ciągle i permanentnie niezadowoleni i faktycznie badania pacjentów pokazują, że poprawia się w niektórych sferach lepiej, niektórych gorzej, ale co do zasady, no tak w porównaniu z populacjami europejskimi, no ciągle nie jest najlepiej z tym zadowoleniem.
To jest takie ministerstwo trochę skazane na porażkę i na złą ocenę przez społeczeństwo, choćby nie wiem co.
Ale nie nazywajmy go tak ministerstwem porażki, bo to jest na pewno bardzo trudne wyzwanie, no ale z drugiej strony stojąc, cofamy się, czyli nie robiąc nic, nie podejmując tych najtrudniejszych wyzwań, chociażby związanych ze starzeniem społeczeństwa, no na pewno cud się nie stanie, nie wydarzy. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje w Europie Zachodniej, czy co się dzieje w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych. Te społeczeństwa też się starzeją, no i wyzwania, które są stawiane, no nie znikną, tak? Więc musimy chcąc, nie chcąc się z nimi zmierzyć.
No to jak to wygląda w kwestii budżetowej, patrząc na właśnie Ministerstwo Zdrowia? Czy na polską ochronę zdrowia wydajemy za mało pieniędzy, czy ten, chociaż prawdopodobnie, domyślam się, że społeczeństwo zawsze będzie twierdziło, że wydajemy za mało pieniędzy na polską ochronę zdrowia, ale jak to tak praktycznie wygląda? Bo domyślam się, że nie możemy włożyć wszystkiego w ochronę zdrowia.
No tak, to dobre pytanie, za mało czy za dużo? Co ekspert, to opinia trochę. To znaczy, na pewno wydajemy mniej niż średnia unijna, patrząc jako procent PKB, czyli średnio jakby z produktu krajowego brutto mniej u nas jest wydawane na zdrowie niż w innych krajach regionu, a już nie mówię o Europie Zachodniej. Więc to na pewno jest fakt, że mamy trochę do nadgonienia, ale przywołam raz drugi przykład Stanów Zjednoczonych. Sam wielki budżet nie załatwia sprawy, bo ochrona zdrowia to jest taki sektor, w którym można przepalić każde pieniądze. Najdroższy jest segment szpitalny. Utrzymanie szpitala jest po prostu niezwykle drogie. I społeczeństwo zachodnie już się zorientowało, że po prostu trzeba tak organizować leczenie, żeby pacjent do szpitala trafiał absolutnie w ostatniej kolejności, żeby wszystkie możliwe do zaopiekowania sprawy i problemy były załatwiane w domu, albo w jednodniowej klinice, albo w jakichś poradniach, przychodniach, a najlepiej jeszcze nie przez lekarza. A my ciągle stoimy w modelu szpitalnym, modelu zorientowanym na lekarza, czyli tym najdroższym. Czyli my ciągle chcemy jechać Lexusem, tak? Ciągle chcemy dowieźć pacjenta z Mokotowa na Bemowo najdroższym samochodem, a już wiele osób się zorientowało, że można nie, metrem, tak?
Czyli za dużo wydajemy na polską ochronę zdrowia.
I za dużo, i mamy ich za mało. To znaczy, za dużo wydajemy, wydajemy nie na to, co powinniśmy. O, to chyba tak jest najlepiej odpowiedzieć.
Ostatnio było dużo afer związanych z dużą ilością danych, jakie posiada Ministerstwo Zdrowia na nasz temat właśnie. I zastanawiam się, czy to dobrze w ogóle, że mamy dostępy do tak ogromnych baz danych i rozumiem, że też opinie na ten temat są bardzo podzielone.
Nie, no opinia jest jasna, że w danych, dane to potęga. No żyjemy w gospodarce, w której w ogóle informacja jest potęgą i proszę sobie wyobrazić, że chcemy opracować nowy lek. I mamy, nie wiem, w Polsce 5 pacjentów, którzy chorują tylko na ten lek. I tak naprawdę, nie wiem, populacja w Europie jest znacznie większa, więc mało tego, że my chcemy dane o tych 5 bardzo szczegółowe, bo wtedy jesteśmy w stanie taką terapię do tych pacjentów nową dostosować, ale też najlepiej to jakby jeszcze te dane były kompatybilne z danymi z innych krajów. Czyli z tymi danymi to w ogóle najchętniej byśmy weszli na poziom globalny, bo rozwiązania kliniczne są na szczeblu globalnym opracowywane. Natomiast ma pan rację, że absolutnie niedopuszczalne jest, żeby do tych danych miał dostęp ktoś, kto jest nieuprawniony do danych pozwalających na zidentyfikowanie konkretnego pacjenta i jego schorzeń, bo co innego są dane populacyjne, tu mówiłam o 5 pacjentach chorych, to mała populacja, no ale nie wiem, no chorzy na COVID na przykład, to był moment, że to była bardzo duża populacja i dostęp do danych na przykład o zdarzeniach niepożądanych wśród tych pacjentów pozwolił bardzo szybko zareagować i stworzyć kolejne rozwiązania, czy zidentyfikować grupę pacjentów, która na przykład nie powinna dostawać szczepionki ze względu na wysokie ryzyko możliwych powikłań sercowych czy naczyniowych, więc takie działania były niezwykle pożądane, no, uratowaliśmy wiele żyć, więc to jest potęga i to jest przyszłość, natomiast bezwzględnie mamy prawo się obawiać tego, czy nasze dane nie będą wyciekały i prawdopodobnie dla szeregowego Kowalskiego być może nie będzie aż takiej pokusy, ale możemy sobie łatwo wyobrazić, że takie dane na temat, nie wiem, leczenia psychiatrycznego, czy na temat jakichś chorób, które potencjalnie mogłyby budzić jakieś skojarzenia o przeciwniku politycznym, mogłyby stanowić ogromną wartość w walce o stołki chociażby, więc bezwzględnie musimy doprowadzić do stworzenia systemu, to zresztą cała Europa w tej chwili się z tym mierzy, cała Unia Europejska, który będzie pozwalał na przetwarzanie danych wtedy, kiedy to potrzebne, natomiast tylko dla osób uprawnionych i jeśli mówimy o danych nie dotyczących leczenia konkretnego pacjenta, tylko jakichś populacjach, no to danych zanonimizowanych.
Rozumiem, że tak naprawdę te wszystkie dane łączą się też z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, bo właśnie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, no, bierze wszystkie swoje informacje z danych, które tak naprawdę gromadzimy. Więc zastanawiam się, jaki sztuczna inteligencja ma wpływ na takie życie przeciętnego człowieka właśnie z perspektywy ochrony zdrowia.
Może mieć gigantyczne, no bo właśnie, chociażby dane na temat, nie wiem, badań radiologicznych, czyli wyniki badań radiologicznych, sztuczna inteligencja potrafi się doskonale nauczyć tych wyników i identyfikować jakieś niepożądane wyniki badań wśród dużo szybciej niż zrobić jakikolwiek lekarz, z dużo większą skutecznością, czułością jakby bardziej efektywnie, więc na pewno jest to ogromna szansa. Skala błędu jest prawdopodobnie znacznie niższa niż w przypadku lekarza, który no jest człowiekiem, no ma prawo się pomylić, ale nie mamy ciągle regulacji prawnych. Co jeżeli to sztuczna inteligencja się pomyli? No tutaj w temacie odpowiedzialności lekarskiej też dyskusja trwa, bo tutaj jakby temat też ciągle no fault i odpowiedzialności jest gorący, grzeje opinię publiczną, no ale mówimy o tworze, który jakby jest bezcielesny i nie wiadomo co z tą odpowiedzialnością. Też prace trwają w Unii Europejskiej, żeby wypracować rozwiązania prawne, no bo znowu sztuczna inteligencja to dla nas szansa na przyszłość. Dzisiaj w Polsce nie ma wielu rozwiązań, głównie ze względu na to, że brakuje nam ciągle regulacji prawnych, więc nie, no nikt nie chce wziąć na siebie do końca odpowiedzialności, żeby się podpisać pod dokumentacją, która została stworzona przez sztuczną inteligencję. No ale wiemy, jak wiele korzyści ona może dawać, chociażby, nie wiem, kolejkowanie pacjentów, na przykład takie modele predykcyjne, uczące się, że pacjenci się nie pojawią na wizycie. Nawet nie wiem, czy sobie Państwo zdajecie sprawę, ile pieniędzy tracimy przez to, że pacjenci się nie pojawiają w gabinecie lekarskim. Czyli mamy mało lekarzy, oni nie mają czasu, są gigantyczne kolejki, a jednocześnie mamy mnóstwo wolnych slotów, bo ktoś zapomniał, nie przyszedł, bo już poszedł prywatnie, bo tak długo czekał. To oczywiście nie jest zawsze wina jakby tylko pacjenta, no ale taka słabość systemu, która taka trochę samonapędzająca się sytuacja, no bo znowu to wydłuża kolejkę, i tak dalej, więc sztuczna inteligencja na pewno tutaj może bardzo pomóc realnie zaoszczędzić pieniądze. To mówię o takim najprostszym administracyjnym procesie, a te kliniczne, no to gigantyczna przewaga.
Tak, dyskusje na temat sztucznej inteligencji nie tylko w ochronie zdrowia budzą ogromne emocje, właśnie tak jak pani powiedziała, z perspektywy odpowiedzialności choćby, więc to jest temat na zupełnie inną, dłuższą rozmowę. Ja takie zaczepne pytanie chciałbym zadać na sam koniec. Jak to wygląda ze służbą, z ochroną zdrowia? Czy ona powinna być ponadpartyjna, czy nie? Czy powinniśmy właśnie mimo wszystko skupiać się na politycznej stronie tej ochrony, bo jest to potrzebne?
Nie, absolutnie. To jest chyba ta największa słabość, że zmiana rządu musi wiązać się ze zmianą strategii. Ja oczywiście rozumiem ideę polityczną stojącą za tym, natomiast problemy w ochronie zdrowia nie są do rozwiązania w krótkim terminie. Działanie podjęte dziś przyniesie skutki, na przykład propagowanie badań populacyjnych, profilaktycznych, czyli to, czego nam bardzo w Polsce brakuje, czyli szybsze diagnozowanie chorób, leczenie rozpoczęte na wcześniejszym etapie, kiedy może być tańsze, szybsze, lepsze dla pacjenta, pacjent przeżyje, same plusy, przyniesie efekt za 20 lat. A pieniądze musimy wydać dziś. No to jakbym była politykiem, który jest rozliczany z tego, co zrobi dziś, no to oczywistym jest, że jest to ostatni, patrząc tak bardzo krótkoterminowo, uproszczony sposób, jest to ostatnie, na co będziemy zwracać uwagę. No i trochę pewnie dlatego tak mało na przykład na tą profilaktykę wydajemy. A patrzę, właśnie taka bardziej strategia długoterminowa, no dałaby nam de facto w tym długim okresie win-win, bo pewnie wszyscy po drodze by wygrali.
Czyli co, Ministerstwo Zdrowia odłączyć od rządu?
No i komu je dać?
Niezależnym, wybranym oddzielnie, w oddzielnych wyborach zarządcą tegoż ministerstwa.
Czyli drugiemu rządowi.
Mini rządowi zdrowia.
No nie ma dobrych rozwiązań. No pewnie warto, żeby pewne ciała były niezależne od rządu. Jakieś takie próby na świecie są. Natomiast tak, prywatyzacja, czyli to weterynaryzacja ochrony zdrowia, no to jest model, w którym skazujemy część osób na brak dostępu, to jest okrutny model. No nie idziemy tą drogą w Polsce raczej, więc mało prawdopodobne. Chyba bardziej świadomość społeczna, to chyba jest ważne, żeby suweren miał świadomość, że zdrowie to nie jest to miejsce, gdzie czekamy na kiełbasę wyborczą. Tak naprawdę, chyba tu jest jedynie taka efektywna ścieżka.
Bardzo ładne podsumowanie. Jednocześnie tu możemy postawić kropkę. Doktor habilitowana Monika Raulinaitis-Grzybek, profesor SGH, kierowniczka think tanku SGH dla ochrony zdrowia, była moją gościnią. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Naukąt SGH.
To już również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuć i ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.